Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wpływie pandemii na samorządy, a naszym gościem jest pan dr Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
Dzień dobry państwu.
Oraz pani profesor Ewelina Szczech-Pietkiewicz z Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
Dobra.
Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze zostało w ostatnim czasie objęte lockdownem i chciałem zapytać, jak z punktu widzenia regionu ta sytuacja wpłynęła na lokalne społeczności, na gospodarkę. Czy my możemy mówić, że ten krok był dobry, czy teraz bogatsi o obecne doświadczenia, gdybyśmy mogli decydować, to moglibyśmy postąpić inaczej. Panie marszałku, bardzo proszę.
Oczywiście było to dla nas i jest w dalszym ciągu bardzo trudne z punktu widzenia jedynego województwa, które z końcem lutego zostało, można powiedzieć, potocznie zamknięte. No i w moim przekonaniu można było to rozpatrywać bardzo mocno punktowo jeszcze w tamtym czasie, biorąc pod uwagę fakt, że województwo jest nielicznie zaludnione na dużym obszarze, ponad 24 tysiące kilometrów kwadratowych, 1 400 000 mieszkańców. Wskaźniki były zarażeń w niektórych powiatach bardzo duże, natomiast w niektórych były mniejsze niż średnie w całym kraju. Ale różny system po prostu prewencji czy wręcz działania bezpośredniego następuje. Natomiast nie nastąpiło żadne wsparcie, żadna specjalna tarcza wsparcia dla regionu, jeżeli chodzi o stan gospodarki. I wiemy, że Warmia i Mazury to obszar, gdzie główny jakby dochód to jest kwestia usług, logistyki w obszarze turystycznym, w obszarze gastronomicznym, w towarzyszących funkcjach też kooperacji i współpracy w tym zakresie. I ta gospodarka bardzo mocno cierpi. To jest taki naturalny przykład. Wtedy, kiedy ten powszechny lockdown był, że tak powiem, zaniechany, to wszystkie te instytucje, hotele, gastronomia rozpoczynały po prostu na nowo zakupy, rozpoczynały całą logistykę na nowo, te przyciszone trochę zatrudnienie i ogrzewanie i całą kwestię przygotowawczą do nadziei zarobienia, no niestety nie wystartowali, a już musieli na nowo być zamknięci. Stąd to jest zrozumiałe, że ta gospodarka bardzo mocno ucierpiała i cierpi dalej. Z niepokojem osobiście patrzę na sezon, który jest przed nami, czy wszyscy do tego dotrwają, żeby mogli zwyczajnie zarabiać.
Czy pan marszałek byłby za taką jeszcze większą regionalizacją obostrzeń z perspektywy powiatów? Czy akurat takie podejście, które zostało zastosowane pod koniec lutego, z perspektywy zdrowotnej, a nie gospodarczej, uważa pan marszałek, że było słuszne?
To znaczy uważam, że nie można, że tak powiem, zbyt mocno eksperymentować i czasami uruchamianie określonych sfer życia społecznego musi być bardzo przemyślane, bo ono zwyczajnie kosztuje, jeżeli jest zamknięta sfera i później się wprowadza jej uruchomienie, więc te przygotowanie, te działanie zwyczajnie kosztuje dodatkowych nakładów, a raptownie na przestrzeni, powiedzmy sobie, niecałego miesiąca czy paru tygodni ulega to z powrotem zamknięciu, więc ten system musi inaczej troszeczkę działać. Musi czasami lepiej mieć po prostu niektóre sfery dłużej zamknięte i funkcjonujące hybrydowo jakby, bo przecież wiemy, że były już kwestie usług, chociażby o charakterze zdalnym czy mniejszościowym, niż tak drastyczne skoki otworzyć krótko i później totalnie zamknąć. To nie przynosi dobrego efektu, szczególnie w gospodarce. Natomiast sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dzisiaj, jak widzimy, cały kraj jest w poważnym zagrożeniu epidemiologicznym. I trwa dyskusja, czy powszechne zamykanie w tym momencie jeszcze przyniesie efekt zahamowania, czy to już po prostu przysłowiowe mleko się rozlało. Także to z pewnością wymaga analiz takich systemowych, matematycznych i podejścia strategicznego rządu do działań. Źle się dzieje, jeżeli jest to takie wahadłowe i do końca niezrozumiałe co do wydawania poszczególnych delegacji. Gospodarka na tym zwyczajnie bardzo mocno cierpi, bo nie jest w takim schemacie przygotowywana do przetrwania.
Do kosztów i wpływ na poszczególne branże jeszcze przejdziemy, ale teraz chciałem z panią profesor zapytać o jak z perspektywy regionów, jakie konsekwencje finansowe ten lockdown będzie miał. One nie są równe z perspektywy poszczególnych regionów i czy możemy już teraz w oparciu o najnowsze dane powiedzieć, jak dotychczasowe obostrzenia wpłynęły na sytuację poszczególnych regionów, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej i czego się możemy spodziewać w dłuższej perspektywie?
Możemy na te finansowe jakby konsekwencje popatrzeć z dwóch stron, tak? Z jednej strony kosztów, z drugiej strony przychodów. I niestety obie te strony działają na niekorzyść samorządów terytorialnych, bo zarówno zmniejszają się dochody, pamiętajmy, że samorządy są finansowane na przykład udziałem w podatkach, tak? Natomiast zwiększają się również koszty, dokładane są samorządom nowe zadania. Samorządy też samodzielnie przejmują część zadań, czy też tworzą własne programy, tak, pomocy przedsiębiorcom, czy ochrony zdrowia. To wszystko zwiększa koszty działalności samorządu. No więc mamy takie rozjeżdżające się nożyce, tak? Z jednej strony mniejsze dochody, z drugiej strony większe wydatki. I no i tutaj niewątpliwie, i to podnoszą samorządy dość, komunikują dość intensywnie, że jest to bardzo negatywny efekt, jeśli chodzi o finanse samorządów.
Czy możemy zagotować jakimiś liczbami albo nawet taką oceną, na ile te nożyce się rozjeżdżają?
To są jakby dane, które teraz są, to są dane na poszczególnych miastach na przykład, tak, policzone na budżetach poszczególnych miast. W przypadku średnich miast to jest około 150 milionów, tak, więc to jest jakby taka skala. Oczywiście w przypadku większych miast będą to proporcjonalnie większa luka, tak, bo i też działania, które podejmują większe miasta, są bardziej kosztowne. Pamiętajmy, że miasta też muszą zapewnić odpowiedni reżim sanitarny w całym mieście. To są jakby kwoty, które są skalowalne wraz z wielkością miasta. No więc to są jakby tego typu budżety. W przypadku średniego miasta taki ubytek w budżecie jest niebagatelny, tak? To może spowodować wstrzymanie zaplanowanych inwestycji, to może spowodować na przykład zwolnienia również w sektorze publicznym, tak? Więc no to są bardzo realne i bardzo również w krótkim terminie widoczne efekty dla samorządów lokalnych.
Pani profesor nakreśliła to z perspektywy ogólnej i ogólnokrajowej, patrząc na samorządy, na poszczególne miasta. A jak wygląda sytuacja finansowa województwa reprezentowanego przez pana marszałka? Czy też widzą państwo te nożyce związane z wyższymi kosztami, niższymi przychodami? Jaka jest skala tego zjawiska? A później chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat możliwego wsparcia, pewnych rekompensat, które być może też moglibyśmy poddać pewnej ocenie i dyskusji. To na razie o diagnozę.
Oczywiście tutaj całkowicie zgadzam się z tezą i w zasadzie praktyką pani profesor, bo tak jak gospodarka jest ze sobą skorelowana i połączona, tak cała przestrzeń funkcjonowania publiczna oparta o samorządność jest bardzo mocno skorelowana z gospodarką. To miejsca pracy, to podatki od nieruchomości, od działalności, to wreszcie też wydatki związane w sytuacji źle funkcjonującej czy załamanej gospodarki na na właśnie świadczenia publiczne w obszarze bezrobocia czy w obszarze po prostu no, trudnych sfer, nazwijmy to, społecznych. Więc te pieniądze przy dobrze działającej gospodarce bilansują się bardzo dobrze w realizacji zadań samorządów. Mało tego, samorządy mogą inwestować, czyli stwarzać warunki do rozwoju gospodarki, wspierając infrastrukturę. I to niestety dało się zauważyć, to rozwarcie po prostu z jednej strony zakresu potrzeb, obowiązków, z drugiej strony mniejszych wpływów w jednostkach podstawowych samorządów, w gminach. To jest bardzo szybko odczuwalne. Zresztą gminy w jakiś sposób, no jak każdy zresztą samorząd, ale gminy wybitnie miały niezbilansowane po prostu zadania w stosunku do dochodów, bo były reformy, trzeba było delegować środki, załóżmy, na pensje w sferze publicznej, natomiast nie było pokrycia z racji subwencji ogólnej z działań centralnych, rządowych. To zawsze był dylemat. Teraz to wyraźnie widać, samorządy gminne są w najgorszej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy powiatowe, tutaj wiemy, że gro środków w przedziale nawet można mówić o 90% jest naznaczonych, delegowanych samorząd. Natomiast w województwach w tym czasie, kiedy układaliśmy budżet, praktycznie wskaźniki w ujęciu no, dochodów, CIT-ów nie powodowały jakichś najwyraźniejszych luk. Natomiast no, trzeba być też praktycznie adekwatnym do tego, że jeżeli gospodarka nie będzie przynosiła odpowiednich dochodów, tym samym odpisów, no to najpierw gmina, bo to od razu czuje na wpływach, a później z rozdzielnika centralnego takie samorządy jak powiaty czy województwo. My w jakiś sposób myślimy zmierzyć się z tym problemem i ponowną oceną właśnie po pierwszym półroczu i to będzie wtedy widoczne, czy zaplanowany budżet nam się nie wyłamie i będziemy mogli kontynuować nasze plany, a chcę powiedzieć, że jest to w tym budżecie ponad 50% środków przeznaczonych na inwestycje. Czyli jak na skalę wojewódzką i w ogóle każdy budżet to duże założenie. Także to niebezpieczeństwo jest i najbardziej widoczne w gminach, bo odczuwalne, że tak powiem, bezpośrednio. Natomiast w wyższych stopniach samorządu, łącznie z województwem, to będzie gdzieś po pierwszym półroczu bardziej jasne. Logika wskazuje na to, że jeżeli źle się rozwija gospodarka, to i dochody samorządów będą pogorszone globalnie. Tego się boimy.
Rzeczywiście tutaj pan marszałek wspomniał o tych inwestycjach, które są wstrzymywane, bo mamy już pierwsze wstępne sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego i były planowane deficyty na poziomie 20 miliardów złotych. Tymczasem skończyło się na nadwyżce budżetowej w wysokości 5,6 miliarda złotych. Zdaniem Ministerstwa Finansów to świadczy o stabilnej sytuacji i czy mógłbym prosić o komentarz, czy tutaj ten efekt jest właśnie związany z tym, o czym mówił pan marszałek, czy rzeczywiście ta sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak na początku się wydawało?
No tutaj można stawiać kilka hipotez. Oczywiście, tak jak mówi pan marszałek, zweryfikujemy je po ostatecznych danych. Natomiast no, pierwsza hipoteza idzie właśnie w tym kierunku, że w pierwszej fazie każdego kryzysu zresztą, no, musimy rozpatrywać pandemię w gospodarczych kategoriach jako kryzys czy jako szok negatywny, tak, powoduje wstrzymanie wydatków inwestycyjnych. Tak, to jest... To są duże wydatki, tak, je można w miarę szybko wstrzymać bądź przesunąć. Natomiast to oczywiście ma swoje skutki długoterminowe, no ale w krótkim terminie można w ten sposób zadziałać. Natomiast druga hipoteza może być taka, że jest to skutek, który, ten negatywny skutek związany z dochodami będzie widoczny, ale będzie widoczny na przykład w drugim półroczu, tak, czy na danych całorocznych i ta nadwyżka może się jednak nie zmaterializować na koniec roku, kiedy przedsiębiorstwa, kiedy samorządy lokalne będą musiały przeżyć cały rok w takiej niepewności, w takiej niestabilności i w takich warunkach finansowych, jakie w tej chwili niestety mają, tak? I więc tutaj możemy mieć
perspektywę kolejnego lockdownu już dzisiaj zapowiedzianego, tak. Więc też pytanie, ile on będzie trwał, jak wpłynie na te wyniki?
No ja myślę, że tutaj i to wybrzmiało myślę w pierwszej wypowiedzi pana marszałka, że dla przedsiębiorstw, a poniekąd również dla samorządów, które są finansowane również ze wpływów podatkowych, bardzo, bardzo niekorzystną sytuacją jest nie tylko to, że zamykamy część gospodarki, że wyłączane są jakieś branże, ale bardzo negatywnie wpływa też to, że te zmiany są nieprzewidywalne. To, że przedsiębiorcy nie są w stanie zaplanować całego sezonu, w przypadku warmińsko-mazurskiego na przykład nadchodzącego sezonu turystycznego, tak, na który prawdopodobnie teraz się powinni przygotowywać, również inwestycyjnie. Natomiast podjęcie takiej inwestycji jest obarczone ogromnym ryzykiem, bo nie wiadomo, czy ona się po prostu przyniesie przychód w postaci ruchu turystycznego jakiegokolwiek, tak? I to dotyczy nie tylko turystyki, ale bardzo wielu branż, czyli nie tylko te negatywne zmiany związane z lockdownem, taki jak ten, który dzisiaj został ogłoszony, kolejne branże mamy z obostrzeniami, ale również ta nieprzewidywalność obostrzeń, myślę, że jest równie niekorzystna dla przedsiębiorców i dla całej gospodarki.
No właśnie, tutaj pani profesor mówiła o tym sezonie. Turystyka jest istotną częścią województwa reprezentowanego przez pana marszałka. Jak w tej sytuacji samorządy podchodzą do tego, co będzie w najbliższych miesiącach? Czy dalej widzimy właśnie taką tendencję do ograniczania tych wydatków inwestycyjnych i szukania oszczędności? Czy jednak jakaś perspektywa, żeby być może przez inwestycje próbować pobudzić gospodarkę i z pewnych programów nie rezygnować, a też pytam w kontekście pewnych inwestycji unijnych, no bo mamy pewne cykle, które muszą być zrealizowane, więc takie wstrzymanie, pytanie, czy jest do końca dobrym posunięciem. Panie marszałku, proszę.
Z pewnością nie. My to praktycznie w końcówce poprzedniego roku i można powiedzieć w tym całym pierwszym lockdownie bardzo mocno zauważyliśmy i nie schodziliśmy jako województwo z ważnych, dużych inwestycji. Trzeba powiedzieć, że być może ta sytuacja wskaźnikowa też w kraju oparta na inwestycjach dużych, liniowych, na inwestycjach o charakterze budowlanym, urbanistycznym, które no generalnie się nie załamały, one generalnie funkcjonują i całe szczęście ona też w jakiś sposób stanowi napęd, motor do tego, żeby funkcjonować w przestrzeni inwestycyjnej, bo to też generalnie makro analizując to wiemy, że budownictwo, każde budownictwo, każda inwestycja w ogóle nakręca gospodarkę, bo jest to związane nie tylko z zabezpieczeniem miejsc pracy, ale przede wszystkim z konsumpcją materiałową, energetyczną, wszelkiego rodzaju działaniami związanymi z kooperacją. U nas udało się to utrzymać. Wszystkie na przykładzie chociażby inwestycji dróg wojewódzkich, które są mocno kapitałochłonne, bardzo, bardzo do końca praktycznie do ostatniego euro nie schodzimy tutaj z linii inwestowania. Mało tego, poszliśmy jeszcze w renegocjacje z Komisją Europejską. Udało się wynegocjować dużą centralną inwestycję w samym Olsztynie. Można powiedzieć, że to budowa dużej hali Urania za około 200 milionów złotych. I wiele innych, siedziba Polskiej Akademii Nauk 100 milionów złotych, czyli Nam się to udało, natomiast czy to się uda w dalszej, długodystansowej takiej sytuacji, to już jest kwestia krajowa. Niemniej jednak widzę, że gminy muszą wybierać. Samorządy podstawowe, lokalne muszą wybierać, bo nie na wszystko im starcza pieniędzy. Czasami ta podaż w różnych programów o charakterze wsparcia, czy 85, czy 50-procentowym jest tak duża, że gmina po prostu nie ma zabezpieczenia udziału własnego i musi wybierać. Zawsze zasada była taka, ja też mam doświadczenie wójtowania 4 kadencji, więc jeżeli było wsparcie 50-procentowe, to wszystko się robiło, żeby inwestycje realizować. Ale dzisiaj przy tej niepewności, przy zmniejszonych przecież siłą rzeczy dochodach samorządów, to te budżety naprawdę trzeszczą i samorządy nie są w stanie iść z rozmachem w inwestowaniu, bo nie mają zabezpieczenia często na udział własny.
Czy tutaj jakieś systemy rządowego wsparcia? Mamy 202 gminy położone na terenach górskich, które otrzymają dodatkową pomoc Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 672 milionów złotych, ale to tylko gminy górskie. Czy jakaś inna kafeteria działań, zachowań? Jaka skuteczność takich elementów z perspektywy relacji rząd-samorząd? Pani profesor.
Niewątpliwie fakt istnienia i budżet, który jest przyznany Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, jest bardzo dobrą wiadomością, bo każda pomoc jest w tej chwili potrzebna samorządom. Natomiast cieszę się bardzo, że już w pytaniu został podjęty ten temat kryteriów, tak, czy też lokalizacji, gdzie kierowane są te środki. To jest akurat krytyka, która jest dość często też podnoszona w dyskusji ze strony miast, ze strony gmin, że kryteria te są nie do końca jasne, nie są skonsultowane też z reprezentantami samorządów, różnych szczebli samorządu terytorialnego. I tutaj to jest kolejny ten element takiej niepewności i niejasności, który zapewne nie wprowadza jakby dobrej atmosfery. Natomiast sam fakt istnienia tego funduszu jest pewnie jest pozytywną wiadomością, tak? Natomiast ja chciałabym jeszcze jedną przy okazji Funduszu Inwestycji Lokalnych kwestię podnieść i to jest pewnie szersza kwestia, która dotyczy tych relacji władzy centralnej i władzy lokalnej. Znowu mamy tutaj takie działanie polegające na rekompensatach, na przyznawaniu środków ze szczebla centralnego na szczebel lokalny. Pamiętajmy, że samorządy przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby odpowiadać na bardziej takie oddolne potrzeby. I istotą samorządów jest samorządność, tak? Zatem mamy tu ponownie takie działanie odgórne, które pewnie nie poprawia sytuacji w tej relacji, tak? Rząd-samorząd nie poprawia sytuacji samorządu, bo znowu jest takim działaniem o charakterze z góry w dół, tak? Więc może bardziej elastyczne czy bardziej odpowiadające potrzebom byłyby takie rozwiązania, które wzmocniłyby samorządność, pozwoliłyby wykorzystać ten potencjał, który jest zlokalizowany w województwach, gminach, tak? I tę wiedzę o swojej gospodarce i o swoich potrzebach, która jest tam zlokalizowana, tak? Czyli, nie wiem, większy udział na przykład w podatkach, tak? Tak, żeby samorządy miały jakby, większą dozę tej samorządności, a nie polegały na uznaniowych rekompensatach.
Panie marszałku, czy pan też się zgadza z tym trendem tutaj przez panią profesor zarysowanym jako rozwiązanie problemu? Jak pan ocenia ten fundusz odbudowy dla inwestycji lokalnych?
A tutaj muszę powiedzieć, że pani profesor, jak wieloletni doświadczony samorządowiec, określiła istotę sprawy. Naprawdę to jest ten stan rzeczy, z którym no, w ostatnich latach niestety musimy się zmierzyć i zmierzamy, ale to nie jest pociecha dla ogólnego rozwoju, dla demokratycznie funkcjonującego kraju. Odnosi się takie wrażenie, jakby była rywalizacja między samorządami a rządem, rywalizacja między marszałkiem a wojewodą. Wdraża się różne projekty wsparcia, jeżeli one są z budżetu krajowego, to chwała za to, no, każda pomoc jest dobra. Z tym, że my z takich sytuacji absolutnie wyrośliśmy dawno. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię taką, że gro pieniędzy jest wspólnych, to znaczy dedykowanych z Unii Europejskiej, czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy kwestia Krajowego Planu Odbudowy. Niestety jest to centralizowane, niestety nie jest jasność co do po prostu zadań, założeń na samym starcie i jak on jest rozdysponowany. No, trudno sobie wyobrazić Krajowy Fundusz Odbudowy bez jakiejś korelacji i odpowiedzialności regionu. Wiadomo, że to jest przecież, to są ogromne miliardy euro i to są pieniądze, które trzeba będzie no, w jakiś sposób później kompensować w budżecie unijnym poprzez państwa członkowskie, bo jest to zaciągnięcie długu, część to jest dotacja, część to jest kredyt. I ta funkcja no, wydaje się być wybitnie scentralizowana. To niedobrze rokuje na przyszłość i zobowiązania następnych nowych pokoleń. To nie jednym rządem rozstrzyga się takie działanie przecież. A kwestia reformy finansów publicznych no, jest od lat nierozstrzygnięta i faktycznie ten udział zadań jest przecież bardzo dużo. Każda reforma jest wprowadzana na dole, w gminach, powiatach, w województwach. Każdy samorząd ma swoje zadania i jest pod codzienną kontrolą i pod presją, można powiedzieć, wyborczą, gdzie nie da się niczego ani zakamuflować, ani niewłaściwie przeprowadzić, bo tutaj społeczeństwo jest w takich relacjach z samorządami, że praktycznie wspólnie się decyduje o realizacji. Stąd udział w tej puli podatkowej i zarządzania przez te samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie większą kwotą samodzielnie, odpowiedzialnie jest od lat delegowany, od lat niestety nie jest to realizowane. Tyle demokracji, ile samorządności. Ja bym powiedział, że tyle rozwoju, ile też delegowania wspólnych pieniędzy w zadania samorządu, bo my nawet na przykładzie Warmii i Mazur pokazujemy, że przecież region nie jest najbardziej gospodarczo bogaty i rozwinięty, a jednak tą trudną zadaniowo, można powiedzieć, pulę pieniędzy kontraktujemy w 100% w okresie na 2014-2020 1 728 000 000 euro w regionalnym programie operacyjnym, gdzie są innowacje, nowe technologie, konkurencyjność w 100% praktycznie mamy zrealizowane, czyli robimy wszystko, co jest możliwe w partnerstwie właśnie z przedsiębiorcami, z samorządami, a w nagrodę mamy o 500 000 000 mniej euro w tym okresie, który jest planowany, więc trudno tutaj jest zrozumieć i znaleźć po prostu zasadę polityki spójności, bo polityka spójności polega na tym, żeby regiony, które chcą dążyć do środka stawki rozwoju, były specjalnie wspierane. My tego nie widzimy.
Czy pani profesor widzi taki dialog jednak między samorządem a rządem? Bo nawet jeżeli mamy ten Krajowy Plan Odbudowy, no to teraz trwają konsultacje. Czy tutaj jest szansa, żeby te tendencje, o których mówiła pani profesor, większego ciężaru na rzecz samorządów przy tej realizacji zadań uzyskać, bo może najpierw zarysowane pewne ramy programu, a w wyniku konsultacji te głosy zostaną uwzględnione. Jak to wygląda z tej praktycznej strony?
Szanse są zawsze, tak? Pytanie tylko jak duże. I konsultacje oczywiście trwają w tym tygodniu bardzo intensywnie i do końca przyszłego tygodnia. Samorządy wyrażają swoje zdanie dość, bym powiedziała, intensywnie i stanowczo i to się bardzo, no myślę, że to się bardzo ceni, bo jest słyszalny ten głos samorządów.
Spójny głos, czy są też różnice?
Wydaje mi się, że znaczy, jeśli chodzi o główną linię, to jest on spójny, tak? Tak, żeby jednak główne przesłanie jest takie, żeby w tym programie widzialne było znaczenie samorządu, widzialne były działania i wspierane były działania samorządów w przeciwdziałaniu, w odbudowie właśnie, czyli tym, co leży u podstaw tego programu. Natomiast różnice oczywiście bywają, tak? I one są spowodowane tym, czy samorząd czuje się pokrzywdzony, czy czuje się świetnie z algorytmem, za pomocą którego zostały mu przyznane środki. Natomiast tak, te konsultacje trwają, wysłuchania trwają. No, należy mieć nadzieję i widzę, że tutaj w pytaniu jest taka ogromna doza myślenia pozytywnego i nadziei, więc ja też wyrażę nadzieję, że nie będą to konsultacje w formule zaproś, poinformuj, zignoruj, tak? Czyli 3i. Jak będzie, dowiemy się w kolejnym tygodniu, kiedy konsultacje się zakończą i poznamy ostateczny kształt. Trzeba mieć nadzieję i szansa jest zawsze. Pytanie tylko, czy ona jest duża, czy mała. Nie wiem, no, czytając i słuchając to wypowiedzi samorządowców, ja nie jestem aż tak optymistyczna, jak zwykle bywam. Natomiast no, ostateczny kształt poznamy. Samorządy swoje uwagi zgłaszają bardzo, bardzo wyraźnie.
Gdyby pani profesor miała wpływ na ten plan odbudowy, to takie trzy najważniejsze postulaty z perspektywy rozwoju samorządu, to co by pani profesor wprowadziła?
Ja bym się, ponieważ naukowo głównie zajmuję się, albo również zajmuję się miastami, to myślę, że warto byłoby, żeby nie było różnicowania na miasta małe i miasta duże, bo jakkolwiek w skutkach pandemii, które widoczne są w miastach, są pewne różnice, tak? No, mówiłam o tym skalowaniu na początku. Są pewne różnice w działaniu tych miast, natomiast nie wydaje mi się, żeby w samej istocie tych skutków były wielkie różnice. Czyli tutaj z tymi, no myślę, że nie należy tego aż tak różnicować. I wydaje mi się, że brakuje takiego elementu spójności terytorialnej tam, tak? Czy społecznej również też.
Jak to rozumiesz, tą spójność terytorialna,
tak, no jest jednym z filarów polityki spójności Unii Europejskiej, jednym z trzech, gospodarcza, społeczna i terytorialna. I z założenia ma doprowadzić do tego, że regiony będą uzyskiwać taki sam dobrobyt bez względu na to, jakie mają uwarunkowania terytorialne, tak? I możemy o tym myśleć szeroko. Wspomniane były tu gminy górskie. Mamy marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. To wszystko są regiony, które mają bardzo specyficzne uwarunkowania terytorialne. Nie wspomnę już o uwarunkowaniach, których w Polsce nie mamy, czyli na przykład wyspy, tak? Natomiast tutaj warto byłoby w tych algorytmach, podziału, w tych zasadach podziału wziąć też pod uwagę to, że są różne tutaj warunki. No właśnie, bo widzimy, jak odczuwają pandemię na przykład gminy górskie, tak? Gdzie jest zupełnie inna struktura gospodarki i pewnie przydałyby się też dopasowane do nich narzędzia, tak?
Ale też pytanie, o jakie kryteria przyjąć przy tym różnicowaniu, no bo kryterium spadku dochodów jest takim, wydaje się, obiektywnym, a jeżeli chcielibyśmy tą specyfikę uwzględniać w większym zakresie, to co moglibyśmy przyjąć, bo każdy może uznawać, że jego krzywda w sytuacji kryzysu jest większa.
Kryterium spadku dochodów jest mierzalne, tak? Natomiast ono jest też zróżnicowane, czy ten spadek dochodów, tak? No bo mówiliśmy o tym, że można ściąć wszystkie inwestycje, tak? I doprowadzić do, no w zasadzie stagnacji, do jakby zablokowania jakichś szans na dalszy rozwój, tak? No wówczas nie będziemy mieli spadku, znaczy nie będziemy mieli tych nożyc na przykład, tak, rozjeżdżających się. Natomiast pewnie kryteria powinny wziąć pod uwagę strukturę gospodarki, danych danego województwa czy danego regionu, tak? I nie mamy znowu tych województw aż tak dużo. No, ta struktura jest znana i można pewnie pokierować się tym, w jaki sposób struktura branżowa województwa jest skonstruowana i w jaki sposób koniunktura obniżająca się będzie oddziaływać na tę gospodarkę. Więc myślę, że jakiś element jakościowy, nie tylko taki ilościowy, dotyczący spadku dochodów, wzrostu wydatków.
Bardzo dziękuję pani profesor. Panie marszałku, z pańskiej perspektywy, gdyby pan mógł wpłynąć na kształt Krajowego Planu Odbudowy z perspektywy rozwoju województwa, to, ale też szerzej jednostek samorządu terytorialnego, to jakie zmiany najważniejsze pan by rekomendował, żeby w tym planie uwzględnić?
No zdecydowanie plan odbudowy kraju powinien mieć wymiar takiego konsensusu, powiedziałbym, powszechnego ponad podziałami politycznymi i w oparciu o regiony. Bo oczywiście to są duże inwestycje, to są też kwestie wypełnienia wymogów unijnych w zakresie celów, w zakresie wskaźników. To nie jest też stuprocentowa taka dowolność, że można sobie wszystko wydatkować. To jest kwestia skali i myślę, że tutaj niesprzyjającą kwestią jest sam czas, bo teraz, kiedy trzeba praktycznie go ratyfikować i kiedy trzeba po prostu uzgodnić z Komisją Europejską, to wylewa się w przestrzeń publiczną taka kwestia, gdzie praktycznie samorządy tylko na początku jakoś zdawkowo były zaproszone z nadzieją do delegowania projektów. Natomiast później to wszystko strasznie wycichło i było jakby walką resortów, bo w zasadzie te zadania rządowe tutaj, jeżeli nie w całości, to przeważają. Natomiast kwestia jest też niepominięcia właśnie w tym całym założeniu struktury regionalnej. Tutaj pani profesor określała, że jest możliwość jakiegoś pomiarowania gospodarki, gdzie co jest najbardziej istotne, ale też kwestia związana z charakterystyką inwestowania w danym regionie, co jest rokujące i co mogłoby przynieść taki zdecydowany wymiar. W naszym przypadku w taką infrastrukturą jest wreszcie sfinalizowanie drogi krajowej numer 16. To jest poprzeczny, można powiedzieć, ciąg kręgosłup województwa, który praktycznie od Grudziądza biegnie aż po Ełk i w tym momencie wiadomo, że to w jakiś sposób by pozwoliło uruchomić przestrzeń inwestowania, gospodarowania, rozwoju w regionie. Nie bez znaczenia jest kwestia, no akurat naszego regionu to dotyczy bardzo mocno, kwestia przekopu Mierzei, który ma już miejsce, i w naszym przypadku kwestia portu w Elblągu wymaga ogromnego dofinansowania i budowania wszelkiej infrastruktury i skorelowania tegoż portu z obszarem przynajmniej subregionalnym elbląskim. Chodzi o drogi, chodzi o koleje, chodzi o całe uposażenie portowe. to wtedy faktycznie ten przekop będzie miał no, relatywną możliwość rozwoju nie tylko o charakterze takim turystycznym, ale gospodarczym w regionie. Nie mogę ominąć lotniska, które jest regionalne, Olsztyn Mazury, popularne Szymany, które w tej części kraju jest praktycznie jako jedyne, bo nie ma w Podlaskim lotniska. Najbliżej na dole jest Modlin, no i gdzieś tutaj na zachodzie Gdańsk, ale to lotnisko to też jest okno gospodarcze na świat tegoż właśnie regionu. To jest też perspektywa dobrego wykorzystania w tych już takich czasach normalnych właśnie turystycznego regionu, ale również to jest też pewnego rodzaju strategia pod względem, no nazwę to, funkcji nawet obronnej, więc to zdecydowanie jest taki mechanizm, gdzie nasz region nie może być pominięty, jeżeli chodzi o sygnały takie konkrety, jeżeli chodzi o rozwój i przyszłą perspektywę funkcjonowania regionu Warmii i Mazur. Więc my wiemy, my mamy strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, każdorazowo odnawiane, więc jesteśmy w dyspozycji, nie wyobrażam sobie bez partnerstwa funkcjonowania, więc rząd, samorząd to dwa, można powiedzieć, obszary odpowiedzialności za rozwój i za przyszłość regionów i kraju.
No dobrze, będziemy przyglądać się i trzymać kciuki, żeby te wszystkie strategiczne inwestycje z perspektywy poszczególnych województw były realizowane. Natomiast chciałem zapytać jeszcze z innej strony, bo mówimy o pandemii. Tutaj 13 miesięcy działamy w pandemii, dostosowując się do tej sytuacji. Gdy pytamy o jakieś pozytywne elementy, to zazwyczaj dwa obszary. Zwrócenie uwagi na ekologię z jednej strony, a drugim takim trendem jest przyspieszona cyfryzacja. Coś, co o lata przyspieszyło pewne procesy. I chciałem zapytać, jak z perspektywy samorządów ta cyfryzacja postępuje? Czy możemy mówić o cyfryzacji usług publicznych i czy samorządy zdały egzamin? A później zapytam pana marszałka o doświadczenia z województwa.
Tutaj pewnie też sytuacja jest różnorodna, tak, bo zależy pewnie i od szczebla samorządu, i od poszczególnych jakby strategii danego samorządu. Natomiast wiemy to, chyba każdy z nas widzi z obserwacji nawet własnego życia, tak, czy nie wiem, własnego gospodarstwa domowego, tak, że ta cyfryzacja przyspieszyła, została na nas wymuszona wielokrotnie, tak? Natomiast przyspieszyła i to samo dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. No, nie jesteśmy w stanie teraz, nie wiem, składać dokumentów osobiście, tak, w urzędach, czy obieg dokumentów po prostu nie odbywa się w formie papierowej. To wymusiło na pewno digitalizację i cyfryzację, w różnym stopniu oczywiście, no bo trzeba też pamiętać, że jest to proces dość kosztowny, tak, który na dodatek powinien być przeprowadzany zgodnie z jakąś strategią, zgodnie z jakimś planem. Natomiast
tutaj mieliśmy
pewnie tak, my to zostaliśmy
w
podrzucone,
nawet.
Tak. Ja z mojego doświadczenia wiem, że 12 marca zeszłego roku pisałam kredą po tablicy, natomiast 13 marca prowadziłam wykład wirtualnie, tak, więc jakby zostałam w to wrzucona i nie tylko ja, bo my wszyscy zostaliśmy w to w sposób taki drastyczny dość wrzuceni. To oczywiście dotyczy nie tylko nas jako osoby, ale też i całych samorządów, które musiały ten proces przejść bardzo szybko, bez możliwości zaplanowania i z ograniczonymi budżetami. Więc no, wydaje mi się, że jakkolwiek czasem możemy oceniać ten proces niekoniecznie pozytywnie, tak, krytycznie, natomiast trzeba pamiętać o tych uwarunkowaniach tego procesu, tak.
Panie marszałku, jak egzamin z cyfryzacji zdało województwo warmińsko-mazurskie?
Uważam, że dobrze. To faktycznie jest tak, że to, co z nami się zadziało i co złego trwa, to wymusiło po prostu tą zdalność, tą komunikację, tą powszechną możliwość wykorzystywania techniki internetowej, komputerowej i całych systemów w tym zakresie. Dzisiejsze nasze spotkanie też o tym bardzo dobrze świadczy. I trzeba sobie zdać sprawę, że wiele elementów tej sytuacji będzie już powszechna. I całe szczęście, i bardzo dobrze, bo tak powiem praktycznie, trzeba narad, trzeba spotkań, a w regionie z odległych miejsc, żeby dojechać do Olsztyna, trzeba nieraz i 3 godzin. I teraz sobie można wyobrazić, że to jest cały dzień podróży prezydenta, starosty, godzina, góra, 2 analizy i powrót. Więc my to już od samego początku uzgadniamy i załatwiamy właśnie w sposób zdalny, mówiąc po regionie w różnych tematach poprzez właśnie telekonferencje. Ale to jest proste. Natomiast kwestia e-urzędu, pani profesor to doskonale zrelacjonowała, kwestia e-zdrowia, to też już na co dzień mamy i to się nie cofnie, musi się rozwijać dalej. Dzisiaj w zasadzie każdy wie, jak z receptą sytuacja wygląda, natomiast e-medycyna to jest teraźniejszość, to już nawet nie przyszłość, to teraźniejszość, więc to nie chodzi oczywiście o poradę na telefon, ale o nawet konsultacje i proces badawczy, badań podstawowych czy opieki. My mamy już od chyba 3 lat wprowadzony powszechny system teleopieki. Finansujemy to w taki sposób, że 50%...
Rzeczywiście jest na dobrym poziomie. Zgadzamy się z tą oceną. Nasz czas niestety powoli dobiega.
To już jedno życie. Także uważam, że jesteśmy naprawdę w dobrym, że tak powiem, zorganizowaniu i trzeba dalej inwestować, bo to jest galopująca teraźniejszość.
Nasz czas powoli dobiega końca, ale tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy o pytania wzajemne. Poproszę panią profesor o pytanie do pana marszałka i pana marszałka o pytanie do pani profesor, tylko jednocześnie limit czasowy 0,5 minuty na pytanie z odpowiedzią, tak żeby tutaj mieścić się w
czasie. 0,5 minuty i na pytanie, i na odpowiedź?
Krótkie
pytanie.
Poziom
stresu jest bardzo wysoki, więc zadam krótkie pytanie. Czy województwo warmińsko-mazurskie, które kojarzy nam się gospodarczo z turystyką, ma zamiar jakby, czy strategią jest wykorzystanie tej sytuacji pandemicznej na może większą dywersyfikację gospodarki tego regionu? Czy staracie się państwo jakby pomóc tej branży i spowodować, że ona przetrwa w dość dobrej kondycji ten szok? Czy właśnie wykorzystać ten czas na to, żeby może trochę zdywersyfikować gospodarkę?
Znaczy, muszę powiedzieć, że ona jest zdywersyfikowana, bo województwo powszechnie kojarzy się z turystyką, z wypoczynkiem, z piękną naturą. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć, że województwo warmińsko-mazurskie to region numer 1 w Europie, jeżeli chodzi o produkcję mebli i przetwórstwo drzewne. To jest jedna z naszych inteligentnych specjalizacji. I tutaj mamy potentatów takich jak, nie chcę wymieniać nas, ale są to obszary, gdzie po 3,5 tysiąca osób jest zatrudnionych w takich firmach. To również kwestia rolniczego naszego działania, czyli i przetwórstwa zdrowej żywności, czyli ta dywersyfikacja jest. Natomiast no, nie oszukamy natury. To, co jest nam dane, musimy po prostu bardzo dobrze wykorzystać i w sposób zrównoważony rozwijać. Między innymi chcemy wprowadzić kolejną inteligentną specjalizację, jaką jest zdrowe życie, a mianowicie połączyć tą bazę turystyczną z możliwością rehabilitacji, budowy nowych miejsc sanatoryjnych i też takiej prozdrowotnego wypoczynku. To znaczy to przedłuża też i nie jest zależne od sezonu, ale też w tym czasie, kiedy jest ten zapęd i ciągła praca i przyjedzie się na parę dni, to można pomyśleć o zdrowiu, zrobić badania w hotelu, dostać jakąś prostą poradę czy wręcz zabiegi, które są no, na co dzień niemożliwe. Także taki mamy plan, mamy też to omówione ze sferą, z branżą. Chcemy to realizować, więc my musimy też myśleć o całej kwestii IT, gdzie w tak zdrowym, pięknym miejscu, przecież przy komunikacji globalnej wioski świata, to przecież z tego miejsca można dysponować myślą intelektualną i obsługą internetową na cały świat. Mamy tutaj te zdolności, bo aplikacja dotycząca inteligentnego klucza wjeżdżania właśnie przy zastosowaniu aplikacji w zamknięte osiedla, czy wchodzenia na klatki schodowe poprzez pogotowie ratunkowe czy inne służby, to u nas ma jakby inicjację i upowszechnianie. Chcemy tak aspirować, żeby z tego regionu szła też innowacyjność, nowa myśl i maksymalne wykorzystanie tej natury, którą posiadamy i której nie chcemy się wyprzeć.
Także dziękuję, panie marszałku. I proszę w rewanżu o pytanie do pani profesor.
No cóż, w rewanżu ja mogę tylko spytać, a w zasadzie uzyskać potwierdzenie. Chcielibyśmy mieć w sferze świata nauki, w sensie w sferze eksperckim stały kontakt, stałą współpracę, stałą też popartą analizą, stałe wsparcie dla samorządów. Ja jestem przekonany, że nie ma innej drogi nasz kraj i Polska jak droga samorządności. To politycznie różnie bywa, natomiast samorząd jest wartością w moim przekonaniu nieodwracalną, jeżeli mówimy o rozwoju. Chcemy wsparcia i pomocy sfery naukowej i partnerstwa w takim potwierdzaniu często naszych delegacji czy wniosków w różne gremia z rządem włącznie. I na to bym bardzo liczył i o to pytam.
No, ja myślę, że nie tylko ja, ale i Szkoła Główna Handlowa jako instytucja bardzo chętnie przystanie na takie zaproszenie. My realizujemy projekty, no w tej chwili realizujemy dość spory projekt z województwem mazowieckim, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy równie intensywnie współpracowali z warmińsko-mazurskim i wydaje mi się, że samorządom jest potrzebna wiedza i doświadczenie samorządów, wiedza naukowców z SGH jest po prostu świetnym uzupełnieniem wzajemnym i tylko pozytywne rezultaty mogą być tego skutkiem.
Panie marszałku, polecamy się pamięci, chętnie nawiążemy współpracę na bazie naszych doświadczeń z innymi województwami. Było to czwartkowe forum SGH. Naszym gościem był pan dr Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz pani profesor Ewelina Strzech-Pietkiewicz z Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski, ja nazywam się Bartek Majewski. Ponieważ następne nasze czwartkowe forum będzie po świętach, na święta życzę wszystkim państwu zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, z wzajemnością, dużo zdrowia i wypoczynku.
Dziękuję również.